Dzień dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. Tematem dzisiejszego podcastu jest miłość. Miłość może zacząć się na tysiące sposobów. Od przelotnego spojrzenia, komplementu, a czasem nawet od wyrażenia początkowo złości czy też niezadowolenia. Zupełnie w inny sposób miłość się kończy. Pojawia się milczenie, smutek, żal, rozczarowanie, nienawiść i obrzydzenie. Często słyszę od swoich pacjentów pytanie, czy to, co czują, można nazwać miłością. Co ciekawe, rzadziej pytają mnie o to, co miłością nie jest. Miłość może trwać miesiącami, latami, a u niektórych par przez całe życie aż do śmierci. Miłość może nas bawić i nadawać sens życiu, lub wręcz przeciwnie, pogrążyć nas w smutku i rozpaczy. Przypuszczam, że słyszeliście o sytuacjach, w których po śmierci jednego z partnerów drugi również wkrótce umiera. Rozczulające są zdjęcia, kiedy starszy pan trzyma umierającą starszą panią w swoich dłoniach, trzyma jej rękę. Płyną mu łzy po policzkach. Tak naprawdę większość z nas pragnie miłości i tęskni, rozpacza, kiedy ją traci lub ją utracił. Być może ktoś, kto nas teraz słucha, ma tego świadomość, bo właśnie coś takiego przeżywa. Co to jest tak naprawdę miłość? Co to znaczy kochać? I wreszcie, czy miłość ma sens? Od stuleci filozofowie, poeci, pisarze starali się wyjaśnić, czym jest miłość. Jedni uważają, że miłość to wzajemna transakcja, korzystny sojusz, wymiana dóbr i przysług. Inni z kolei uważają, że miłość to sposób przekazywania genów i podtrzymanie gatunku. A ty z jaką teorią, definicją spotkałeś się, kiedy szukałeś tematu, czym jest miłość? Osobiście uważam, że miłość to w rzeczywistości szczyt ewolucji człowieka. Nie dlatego, że potrafimy łączyć się w pary, kochać i rodzić, ale dlatego, że potrafimy emocjonalnie wiązać się z osobami, które oferują nam bezpieczne schronienie przed trudami życia dnia codziennego. Przypuszczam, że domyślacie się, że aby urodzić dziecko, czy żeby mieć przygodny seks, miłość do tego nie jest potrzebna. Oczywiście powstało i nadal powstaje wiele koncepcji rozumienia miłości. Zgodnie z jedną z nich, miłość należy rozumieć jako mieszankę intymności, namiętności i zaangażowania w relacji. Osobiście uważam, że bez posiadanej umiejętności emocjonalnego wiązania się z drugim człowiekiem nie bylibyśmy w stanie wskrzesić w sobie prawdziwej namiętności, intymności oraz zaangażowania. Nawet jeśli próbowalibyśmy mechanicznie te elementy włączać do relacji, na przykład pod wpływem przeczytanych poradników, tudzież usłyszanych właśnie przed chwilą ode mnie słów, to prawdopodobnie czas trwania ich występowania byłby krótki, mechaniczny i tym samym nie czerpalibyśmy satysfakcji i przyjemności z faktu bycia razem. Za długo nie da się udawać. Nie da się udawać namiętności. Trudno jest wskrzesić w sobie poczucie intymności i zaangażowania, kiedy nie czujemy tego czegoś, co nazywamy miłością do drugiego człowieka. Nie wiem, czy wiecie, ale dopiero od lat 90. emocje stały się pełnoprawnym przedmiotem badań i dociekań naukowców. Okazało się, że uczucia nie są przypadkowe i pozbawione sensu. Wręcz przeciwnie, są logiczne i, mówiąc przenośni, inteligentne. W tym samym czasie Od lat 90. terapeuci i psycholodzy zaczęli modyfikować swój punkt odniesienia analizy jednostki. Zaczęli uważnie się przyglądać związkom swoich pacjentów, zwłaszcza związkom miłosnym. Przez lata skupiali swoją uwagę na jednostce, będąc w przekonaniu, iż przyczyną wszelkich trudności, kryzysów w relacjach jest zaburzenie jednostki. Sądzili, że po wyleczeniu jednostki związek się polepszy. Ale tak się nie działo. Terapeuci, podobnie jak ja, zdali sobie sprawę, że koncentrowanie się na pojedynczej osobie nie daje kompletnego obrazu sytuacji. Ludzie pozostający w miłosnych związkach nie są działającymi niezależnie odrębnymi istotami. Stanowią część dynamicznej diady, w której działania jednej osoby wywołują reakcję drugiej. Dotyczy to działań przyjemnych, jak i tych, które do przyjemnych nie należą. W gabinecie podczas pracy terapeutycznej z parami wspólnie przyglądam się, z jaką łatwością wzajemnie się obwiniają, krytykują, próbują przekonać drugą osobę do własnych racji. Jest to szczególnie widoczne na początku psychoterapii. A u Ciebie? Jak to wygląda? Niech każdy z Was teraz przypomni sobie wczorajszy dzień, zanim wyszliście z domu. Czy okazaliście sobie wzajemnie czułość z bliską Ci osobą, czy wręcz przeciwnie? Zainteresowanie uczuciami występowało nie tylko wśród badaczy zdrowia psychicznego, ale również wśród naukowców prowadzących badania z obszaru fizyki, chemii, biologii. Albert Einstein twierdził, tu rzadko zacytuję, jak do licha mamy wytłumaczyć w kategoriach chemicznych i fizycznych tak ważne biologiczne zjawisko jak pierwsza miłość. Koniec cytatu. Metoda naukowa polega nie tylko na obserwacji i analizie, ale także na uzyskaniu mierzalnych i powtarzalnych danych. Do znacznego postępu doszło w wyniku pojawienia się funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Neurobiolodzy wykonywali eksperymenty, które pozwoliły nam dosłownie wejrzeć do mózgu i zobaczyć struktury i obszary, które są pobudzane, kiedy jesteśmy zakochani. Ale o tym opowiem Wam w kolejnym podcaście zatytułowanym Neurochemia Miłości. Już teraz zachęcam Was do jego odsłuchania. W tym momencie przytoczę jedynie ogólny wniosek z badań, iż pierwszym i podstawowym instynktem ludzkim nie jest ani seks, służący do reprodukcji, ani agresja, rozumiana jako instynkt do obrony i przetrwania. Okazało się, iż pierwszym i podstawowym instynktem człowieka jest poszukiwanie kontaktu i poprawiającego samopoczucie związku. Wielu moich pacjentów wręcz cierpi z powodu braku emocjonalnej więzi z drugim człowiekiem. Często ukojeniem dla nich jest bliskość emocjonalna ze zwierzęciem. Stąd ich cierpienie po utracie pupila jest równie wysokie jak cierpienie po utracie bliskiej osoby. Jeśli zdarzyło Wam się zdziwić albo wyśmiać, albo usłyszeliście, że ktoś się śmieje z kogoś, kto rozpacza i płacze po utracie pupila, teraz już wiecie, dlaczego on płacze. Nie dlatego, że coś z nim jest nie tak, tylko dlatego, że po prostu cierpi, bo jego mózg, również jak w przypadku utraty bliskiej osoby, odbiera to jako po prostu ból, psychiczny ból. Jesteśmy przeznaczeni do kochania innych osób i dlatego kochamy inne osoby, ale również kochamy zwierzęta. Ponieważ kochamy te osoby, przy których będziemy czuć się bezpieczni i zaopiekowani nie tylko w trudnych życiowych sytuacjach, ale w ogóle w życiu. Taki jest plan natury na przetrwanie naszego gatunku. Zapewne słyszeliście o czymś takim jak popęd seksualny. dzięki któremu łączymy się w pary. To jest bardzo duże uproszczenie i bardzo wygodne wytłumaczenie dla tych osób, które z różnych powodów chcą żyć z drugą osobą bez tak zwanych zobowiązań. Okazuje się, że miłość zapewnia nam egzystencję, a nie odwrotnie. Pęd do tworzenia więzi jest wrodzony, nie wyuczony. Podsumowując, to nie namiętny seks prowadzi do miłości, a raczej więź prowadzi do namiętnego seksu i do trwałej miłości. Pary, małżeństwa spierają się często w tym obszarze. Dla jednej osoby w obawie przed utratą bliskiej relacji seks ma stanowić fundament miłości, a dla drugiej jest źródłem frustracji i złości, ponieważ wcześniej nie otrzymuje czułości. Przypuszczam, że dla osób, które mnie teraz słuchają, jest to znane im zjawisko. W gabinecie u mnie również. Tym samym przechodzimy do ważnego wątku niniejszego podcastu. Jak to jest z tą monogamią? Wśród neurobiologów, psychologów i terapeutów panuje powszechny pogląd, iż monogamia nie jest mitem. Jest naturalnym stanem człowieka, dążącym do wspomnianego już dzisiaj poszukiwania kontaktu i poprawiającego samopoczucie związku. I tutaj chciałabym Wam przekazać, że osoby, które twierdzą, że monogamia jest przereklamowana i nie istnieje, to prawdopodobnie uruchamiają w sobie mechanizm obronny racjonalizacji, aby w jakiś sposób wyjaśnić sobie i przekonać innych, że trudno jest im utrzymać bliską więź z drugą osobą. Jeśli słuchając tego podcastu przychodzi Ci refleksja, że mówią o Tobie, pomyśl, czy nie warto skorzystać z pomocy terapeuty par. W kolejnym drugim odcinku opowiem Wam, jak to jest być z kimś blisko i jednocześnie nie stracić autonomii. Zapraszam Was na moją stronę www.sylwiakita.pl oraz na stronę na Facebooku. Do usłyszenia!